po reklamie.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Wchodzimy.
Wchodzimy? No to wchodzimy z drzwiami, Artur. Tradycyjnie we wtorek o godzinie 13 witamy was serdecznie w magazynie Tennis Club i będziemy rozmawiali zupełnie niespodziewanie o...
No, dokończymy temat sprzed tygodnia.
No i znowu Artur nie złapał mojego wprowadzenia. Myślałem, że powiesz po prostu o tenisie. No.
Ale właśnie spodziewałem się, że się spodziewasz, więc...
Więc zagrałeś, rozegrałeś to inaczej. No dobrze, no to dzisiaj będziemy rozmawiali tak... Mieliśmy w zeszłym tygodniu porozmawiać o tym, co się zdarzyło w Polsce. To jest bardzo ciekawe akurat, bo dzieje się sporo w polskim tenisie i mamy już za sobą dwa turnieje z cyklu Lotos PZT Polish Tour. Także po Gdańsku, po Szczecinie porozmawiamy z Krzysztofem Bobalą. Porozmawiamy w drugiej części też o polskim Evergreenie, bo tak sobie wymyśliliśmy, żeby porozmawiać o polskim znanym tenisiście i to bynajmniej nie jest Wojtek Fibak. Ale
to znaczy, że jest już dwóch, tak?
No oczywiście, myślę, że Władysława Skoneckiego możemy spokojnie postawić na tej samej półce co Wojciecha Fibaka, a chcemy o nim porozmawiać z Andrzejem Fonfarą, który właśnie siedzi przy biurku i pisze książkę o Władysławie Skoneckim.
Oderwiemy go na chwilę od tego pisania.
Ale to w drugiej części. Natomiast powiem wam szczerze, że tego trochę nie planowaliśmy, ale postanowiliśmy też sam początek naszej audycji poświęcić temu, co dzieje się, czy może inaczej, co zadziało się ostatnio w mediach społecznościowych, ostatnio, czyli w ciągu ostatnich kilku godzin, czyli, no właśnie, ring wolny, pierwsze starcie, Boris Becker kontra Nick Kyrgios. Co ty powiesz na ten temat, Artur?
Zaalarmowany twoim tweetem doszedłem na wniosku, że co będę czytał same tweety, skoro mogę przeczytać omówienie, prawda? Takie taki stare studenckie podejście do tego. Po co czytać lekturę, skoro można przeczytać omówienie? Chociaż tutaj akurat jest zupełnie odwrotnie, bo te omówienia są dużo dłuższe niż tekst źródłowy. Od razu sobie pomyślałem, znaczy miałem taki ambiwalentny odczuć, bo tak z jednej strony dziwię się Beckerowi, a z drugiej się nie dziwię. Dziwię mu się, że broni przegranej sprawy, bo nie ma racji, natomiast nie dziwię mu się, bo zachowuje lojalność wobec ludzi, z którymi pracuje.
Czyli jednak... W pewnym sensie Borisa Beckera rozumiesz, ale to ja w takim razie, żeby się nie ustawiać jakby w jednej linii z tobą, powiem tak, to ja absolutnie rozumiem Nicka Kyrgiosa.
Ale ja nie powiem, że się nie zgadzam z Kyrgiosem.
I muszę powiedzieć, że tutaj ten bad boy światowego tenisa, który ostatnio rzeczywiście w ostatnich latach dostawał mocno po głowie za różnego rodzaju przewinienia i występki, zachowuje się nadzwyczaj odpowiedzialnie. I tu rzeczywiście to punkty dla Australijczyka, moim
zdaniem. Absolutnie z nim się zgadzam. Słuchaj, a może byśmy najpierw powiedzieli słuchaczom, o co chodzi, bo tak słuchają i teraz nie będą wiedzieli, czym my mówimy.
No to okej. Okay. To może rzeczywiście nie wszyscy czytają Twittera, nie wszyscy mieli okazję zobaczyć Twittera.
A niektórzy mogli po prostu być w pracy może w tym czasie, albo
więc
w tramwaju.
Wszystko się zaczęło od pewnej informacji wrzuconej przez Saszę Zwieriewa, że
chociaż można mieć wątpliwości, czy osobiście, a nie za pośrednictwem menadżera, PR-owca.
Słuchaj, podpisał się pod tym,
podpis elektroniczny, jakiś e-pułap albo
tak,
coś.
Także Aleksander Zwieriew napisał po powrocie z Adria Tour, że bardzo przeprasza wszystkich, których mógł narazić na niebezpieczeństwo i że postanawia teraz zachować...
Nie, ale to nawet, no, bym dodał, że zrobił sobie test, wynik był negatywny, więc ale na wszelki wypadek...
Zamierza teraz oddać się samoizolacji.
Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Tak jest. I cóż się stało kilkanaście godzin później? Ben Rothenberg, znany dziennikarz New York Timesa, wrzucił filmik, jeśli dobrze pamiętam, chyba z Marsylii albo z Monte Carlo. Monte Carlo chyba, tak? Gdzie Sasza Zwieriew w tłumie ludzi i miłych, młodych, sympatycznych dziewczyn.
No, wszyscy byli na kwarantannie, bo no to przypadkowa zbieżność okoliczności, no, w tym samym miejscu, w tym samym czasie. No,
no i wybuchła oczywiście kolejna afera związana z podejściem Saszy Zwieriewa. W Niemczech wrze, dziennikarze krytykują młodego Niemca. No i właśnie w obronie w pewnym sensie swojego podopiecznego zameldował się Boris Becker na Twitterze i został, znaczy może nie, właściwie chyba nawet Nick Kyrgios najpierw skrytykował Zwieriewa, na co odezwał się Boris Becker.
Tak było.
Wywiązała się między nimi dyskusja na Twitterze. No właśnie. I najpierw Boris nazwał Kyrgiosa szczurem, na co no, już przestało być rzeczywiście sympatycznie. To i jak to ktoś zauważyłem taki ładny komentarz, no i poszło w świat.
No jak to przez Twittera?
No właśnie, szczerze mówiąc, tak się zastanawiałem, co wy na ten temat sądzicie, bo ja pozwoliłem sobie dosłownie 2 godziny, no może 2,5 godziny, znaczy przed 2,5 godzinami wrzuciłem taką sondę na Twittera i poczekaj, bo ja teraz właśnie chcę szybko zerknąć, jak
możecie,
to wygląda.
Może cię zablokowali.
Nie, raczej mi chodzi o wyniki. No i powiem wam tak, no rzeczywiście po 2 godzinach tej sondy Nick Kyrgios, czyli kto ma rację, 92,3%, Boris Becker, a za nim, że tak powiem, w cieniu Sasza Zwieriew, 7,7.
No to jakaś opcja niemiecka musiała tutaj się wypowiadać na te 7%.
7, tak? Mówisz, nie myślałem, że chcesz powiedzieć, że właśnie opcja niemiecka u nas nie ma szans i dlatego takie wyniki. No. Także, no ale w każdym razie zawsze jeszcze możecie
zagłosować. Lub rosyjska, no diabli wiedzą, za kim się w niemieckiej prasie okaże Sasza Zwieriew. No.
No tak, to prawda. Także jeżeli byście chcieli dorzucić swoje 3 grosze i wypowiedzieć się na ten temat, to zapraszam na mojego Twittera. Tam cały czas sonda wisi. Jeszcze 5 godzin jest zaplanowane, także bardzo jestem ciekaw waszej opinii.
Zaraz się okaże, że wieczorem będzie 5% za Kyrgiosem, reszta za Zwieriewem.
No zobaczymy. Natomiast jeżeli byście chcieli wyrazić swoje zdanie na antenie u nas, to też czekamy oczywiście. Numer telefonu znacie, 22 219 50 31. Ale to musielibyście się troszkę pospieszyć, bo tak jak już powiedzieliśmy...
Oj tak, bo jak się dodzwonimy do pierwszego rozmówcy, to już...
Tak, to już pójdzie. A i drugi, mam nadzieję, opowie nam trochę ciekawych rzeczy. Także w każdym razie teraz wam dajemy szansę. Artur, ale ja bym jednak wrócił trochę do tego Borisa Beckera, bo Borisa Beckera mieliśmy okazję w zeszłym tygodniu oglądać w Warszawie i z nim rozmawiać.
Składam się do sposób logiczną całość. No przecież też bronił Dżokowicza, udając, że z wielkim przekonaniem. Natomiast no przecież wszyscy obecni na tym spotkaniu no mieli chyba świadomość, że mówi to, co wydaje mu się słuszne, chociaż być może myśli inaczej. No, stanął w obronie człowieka, z którym współpracował. No, rzucał argumentami, że przecież chciał dobrze. No to ja zawsze jak słyszę, że ktoś chciał dobrze, to zawsze mi się przypomina anegdota, tylko zawsze się tutaj zmieniają nazwiska, no ale zwykle dotyczą kogoś z polityków radzieckich. No chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle.
Znaczy jednym słowem chcesz mi powiedzieć, że to jednak jest solidarność zawodowa plus dodatkowo
jeszcze... Nie zawodowa, no bo przecież Kyrgios wykonuje ten sam zawód, tak? No to jest tak, myślę, że to jest środowiskowa nawet bardziej, no... Pracują razem. No myślę, że gdyby to dotyczyło jakiegoś tenisisty niemieckiego, ale z którym Becker nie miał, powiedzmy, bliższej styczności, w sensie, że z nim nie pracował, nie współpracował, nie byłby jakby jakiś jego tam mentorem z ramienia związku. No nie wiem, jakby jak zwał, tak zwał, tak? No ktoś to na niego bardziej obojętny. To nie wiem, czy by z takim zapałem bronił sprawy przegranej. No, znaczy niesłusznej może w ten sposób.
Niesłusznej, tak, no bo tu rzeczywiście, ja tylko jestem ciekaw, ale to chyba muszę zasięgnąć opinii u moich kolegów z Niemiec, jaka jest generalnie, co będzie dalej z Aleksandrem Zwieriewem, bo muszę powiedzieć, że młody Niemiec strzela ostatnio głównie samobuje.
Można powiedzieć, celnie trafia.
Do własnej bramki.
Z najbliższej odległości.
No dobrze, to od razu wam wyjaśnię, bo Artur lubi takie smaczki właśnie komentatorskie, także lubi je czasami zacytować. No dobrze, no powolutku sobie tam czekamy, jak ktoś bardzo by chciał obronić Zwieriewa albo Beckera, albo poprzeć w jego opinii Nicka Kyrgiosa, to może...
Oj, bo zadzwoni Tomek Lorek i nie dopuści do głosu naszych następnych rozmówców. Wiesz, to z tym stawaniem po stronie Kyrgiosa bym uważał.
Czyli chcesz powiedzieć, że ten znowu Solidarność teraz po linii narodowej.
Nie znaczy, jak znamy Tomka, on... Rozmawiał z Kyrgiosem, jest jego wielkim wielbicielem, no facet ma przecież, umówmy się, że Nick jest jednym z jego najbardziej ulubionych tenisistów, no, niezależnie od przyczyn. Przecież pamiętasz, no, Tomek był naszym gościem, co prawda przez telefon, ale no, moglibyśmy wtedy przecież wyjść na godzinę i jeszcze by nie skończył.
Jeszcze mógłby dalej coś dołożyć w suplemencie.
I w samych superlatywach by mówił o Niku Kyriosie. No oczywiście, no wiadomo, jaki jest Nick Kyrgios. No, natomiast no, w tym przypadku no, ma rację. No, zarzucił Zwieriewowi absolutny brak odpowiedzialności. To, co mi się najbardziej podobało. No, jeżeli miałeś odwagę, czy taką śmiałość wyskoczyć publicznie z tą deklaracją 14-dniowej kwarantanny, no to miej też taką samą śmiałość dotrzymać słowa. Tak? No, wydawałoby się rzecz oczywista, tak? Zwłaszcza w tych czasach.
No jak widać, nie do końca.
No mówię, wydawałoby się. No nam się wydawało najwyraźniej, Nikowi Kyriosowi się wydawało i tylko jakoś tak innego zdania są właśnie Zwieriew i Becker.
No dobrze, no w każdym razie...
I Czekowicz.
No o tym panu też nie możemy już trzeci tydzień...
Nie, tylko mówię, że chciałem...
o nim rozmawiać.
No, nie chciałem go pominąć, poczułby się może...
Urażony,
tak.
No dobrze. No w każdym razie rzeczywiście panowie pracują mocno na ten, na, ja bym powiedział, właściwie to nie wiem na co, bo nie na swoje dobre imię. Raczej na to, że nie wiadomo, jak będzie wyglądał powrót do światowego tenisa, bo boję się, że to wszystko, co się dzieje wkoło tego zamieszania po Adria Tour, może wpłynąć na powrót zawodowego tenisa.
No więc to byłaby najgorsza rzecz z możliwych, chociaż ja osobiście uważam, że ten pośpiech jest niewskazany, ale skoro już się śpieszą i większą się za, to przyjmuję to do wiadomości. I gdyby przez, no nie będę szukał tutaj epitetów, bo nie od tego jesteśmy, ale no wiadomo, o co chodzi. Jeżeli przez jednego, drugiego czy czwartego z różnych krajów, bo jak będą z jednego, to jest, powiedzmy, to jest mniejszy problem, ale jeden zarazi drugiego, to się rozejdzie. I teraz organizatorzy jakiegoś dużego turnieju będą mieli do wyboru, czy nawet nie organizatorzy turnieju, władze danego kraju, tak? Otwieramy granice dla nich, czy nie otwieramy dla nich granicy? No. Jeżeli mamy tutaj, będzie 5, czy 8, czy 12 przypadków nowych zakażeń wśród tenisistów, wszystkich z Europy.
No to w ogóle jest problem, to może uchylę tutaj rąbka tajemnicy, bo toczy się taka wielka dyskusja teraz w środowisku dziennikarzy tenisowych, co będzie w Nowym Jorku, bo organizatorzy USTA, organizatorzy turnieju wielkoszlemowego, którzy za wszelką cenę ten turniej chcą przeprowadzić, na ten moment nie dopuszczają możliwości oglądania meczów przez dziennikarzy. Mało tego, mówi się o tym, że będzie tylko coś w rodzaju wirtualnego biura prasowego. No i to oczywiście budzi spory sprzeciw wśród dziennikarzy, bo przede wszystkim to jest trochę obawa, zawodowa obawa, ja ją rozumiem, że może to się, że tak powiem, rozprzestrzenić na przyszłe miesiące. Ale też i umówmy się, że obsługa turnieju wielkoszlemowego wirtualnie jest dość irracjonalna.
Ale nie Adam, wiemy, ale ja ben, nie wiemy, jak ja to się z tobą, ja no, wyobraź sobie, sam wiesz, no byłeś na paru turniejach wielkoszlema, tak? Wiesz, no przecież ile osób pracuje przy obsłudze takiej imprezy? To jest, tam jest więcej, w samym biurze prasowym, no to moja, nie powiem, że jest ich tylu, co tenisistów, tych ludzi z obsługi, ale to są przecież dziesiątki
więcej,
ludzi.
No,
to są, nie, bez same, powiedzmy z samego biura to w ogóle, ale cały personel, prawda? Więc ja się nie dziwię, że oni chcą to ograniczać. No. Zmniejszyć zatrudnienie, nie wiem, z 3000 ludzi do 500, no to jest jakieś wyzwanie i ma to jakiś sens. No, bo mówię o 3000, czy to tam ludzi pracujących w cateringu, prawda, służby sprzątające, no są rzeczy, które robić trzeba. Jeżeli będą zawodnicy, no to musi jakaś tam knajpa, w cudzysłowie, dla nich działać, tak? No jakiś posiłek przed meczem muszą zjeść. No gdzieś tych oszczędności, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy potencjalnie mogą roznosić wirusa, no trzeba zrobić. No powiedzmy sobie szczerze, bez dziennikarzy turniej da się zorganizować. No świetnym przykładem jest w pewnym sensie Lotos PZT Polish Tour. No w zasadzie też było tylko biuro prasowe, które wysyłało informacje, no nie powiem w świat, ale w Polskę. I jakoś nikt z tego powodu się nie buntował. No trzeba zrozumieć, że czasy są szczególne. Sytuacja jest naprawdę skomplikowana, trudna i wcale nie wiadomo jeszcze, czy w ogóle turniej się odbędzie, więc to jest takie na razie dywagacje czysto teoretyczne. Bo przecież może nagle się okazać, że... No wyobraźmy sobie sytuację, że w Nowym Jorku dwa tygodnie przed turniejem powstaje jakieś nowe ognisko zakażeń. No.
Znaczy ja powiem ci szczerze, że w ogóle jakoś ciężko widzę, że akurat USTA za wszelką cenę chce ten turniej rozegrać i mnie wyjątkowo się podobał taki pomysł, żeby zrobić to w Indian Wells raz wyjątkowo, ale...
Nawet nie o to chodzi. Znaczy Indian Wells miałoby o tyle sens, że jest to prawda, że to jest pustynia, nie ma problemu, powiem, mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania się tego, tak? Pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych gubernatorowie mają spore uprawnienia. No jeżeli gubernator powie sorry, ale nie, to mu nawet prezydent Donald Trump będzie mógł, już nie powiem co.
No dobra, okej, bo tutaj sobie to już jakby poboczny trochę wątek, to ja tylko jeszcze na koniec dodam, że...
Poboczny, no bo od tego też może zależeć, czy US Open się odbędzie, czy się nie odbędzie. A przecież ten gubernator, on nie będzie wnikał w szczegóły, tylko dowie się, dostanie na biurko raport, że w Europie...
Zwieriew to?
Na tej liście 128 tenisistów, którzy mają u nas zagrać, 15 było nosicielami wirusa.
To po co mu ta żaba? No, po co ta żaba jest USTA, to my wiemy, bo to pieniądze olbrzymie i to jest mniej więcej...
Lepiej mieć niż nie mieć, tak?
To na pewno i to jest mniej więcej około 30% budżetu Amerykańskiej Federacji, rocznego budżetu. Oczywiście taki specjalny turniej przyniósłby dużo mniej pieniędzy, bo jednak bez widzów, bez sprzedawanych gadżetów i tak dalej, ale to jednak zawsze są pieniądze od sponsorów, od stacji telewizyjnych i tak dalej, i tak dalej. Także...
Na pewno spadek w wydatkach byłby większy niż spadek w przychodach.
No tak, to prawda. No dobra, okej. Okay. To wróćmy teraz w takim razie do spraw polskich. To może wykonajmy jednak ten pierwszy telefon, czyli posłuchajmy naszego pierwszego gościa. Będziemy się z nim teraz łączyli. Mam nadzieję, że do Szczecina połączymy się szybko. Krzysztof Pobala, czyli szef turu Lotos PZT Polish Tour. I chcieliśmy z nim pogadać po zakończeniu dwóch pierwszych turniejów, czyli Gdańsk-Szczecin i przed następnym, który przecież za niedługo startuje. A zanim się z nim połączymy, to ja mam taką malutką dygresję, chciałem o tym dwa słowa powiedzieć, bo rozpoczęły się dzisiaj gry Mistrzostw Polski Juniorów we Wrocławiu, ale mamy już Krzysztofa, to może o tych juniorach później. Krzysztofie, witamy cię na linii.
Witam serdecznie. Cześć.
Dałbyś dziką kartę Zwieriewowi i Dżokowiczowi do turnieju w Szczecinie, gdyby poprosili?
Pewnie, żebym dał. Zainteresowanie byłoby duże. Nie, no żartuję. No wiadomo, że zrobili błąd. No zostawmy ich już.
Dobra. No, to widzę też tutaj...
Koncyliacyjnie. Chyba już go tam badali, czy dałby te karty, czy nie. Nie chce się narażać.
Nie. Wiesz, już tyle się świat teraz nasłuchał o nich. I o dość, powiedzmy, żeby nie używać na antenie radiowej brzydkich słów, to powiedzmy o dość mało mądrym zachowaniu. No. Także zostawmy ich już, niech się męczą teraz, bo jeszcze pewnie parę ładnych tygodni będą mieli wyrzuty sumienia i będzie ich tam gryzło coś.
No dobrze, no to Krzysiu, to powiedz mi, to jak wyglądało Players Party w Gdańsku i w Szczecinie przy okazji
turnieju?
Nie ma
Players Party, właśnie o to chodzi, bo jest... No w tej chwili te turnieje rzeczywiście wyglądają dziwnie, które były w Gdańsku, w Szczecinie, następny już za moment we Wrocławiu, bo to są turnieje przeprowadzane w tym reżimie sanitarnym. I rzeczywiście taki reżim występuje, bo nawet zawodnicy ostatnio mnie pytali, czy będzie szansa na to, żeby tam ktoś więcej mógł z nimi przyjechać. No zobaczymy, jak się będzie to rozwijało. Na razie każdy z nich może zabrać tak naprawdę jedną osobę, żeby na tym obiekcie, gdzie one są w bardzo różnych przestrzeniach, tak, bo szczecińskie korty są potężne i duże. Na dość dużej przestrzeni, korty w Gdańsku dużo bardziej kompaktowe, więc chodzi o to, żeby jednak ta styczność i ten dystans dwumetrowy, no przynajmniej w większości dnia i wszystkich aktywności były zachowane, więc dlatego nie ma żadnego players party, stoliki, gdzie zawodnicy, nie wiem, mają miejsce do odpoczynku czy do jedzenia, są odpowiednio rozstawione, Wszędzie są środki do dezynfekcji, więc wydaje się, że jakoś na razie nie słyszymy o tym i oby tak było do końca turu, że nie będziemy słyszeć o żadnych zarażeniach, zakażeniach tutaj w Polsce u nas na turniejach.
No Krzysztofie, to powiedz mi, czy wy badacie zawodników, czy badaliście ich przed rozpoczęciem turu?
Tylko temperaturę. Temperaturę badamy. Nie badamy. W tej chwili protokół ATP mówi o badaniu testami, i to tymi szybkimi. Natomiast my badamy jakby temperaturę. No i no, zawodnik, liczymy na rozsądek tych młodych ludzi, chociaż nawet zawsze się coś może zdarzyć. Mają badane temperaturę, trzymamy dystans i mamy dużo środków odkażających. Tak dzisiaj wygląda organizacja tych zamkniętych turniejów w Polsce.
No dobrze, to teraz może przejdźmy już trochę bardziej do kwestii organizacyjnych i kwestii sportowych. Jak, ja wiem, że to niezręcznie pytać głównego organizatora, ale Krzysztofie, po pierwszych dwóch turniejach, jaką byś sobie wystawił notę? Czy, że tak powiem, jeżeli weźmiemy, że 6 to celujący, 1 to jest niedostateczny, to jak ty byś ocenił, jak jesteś zadowolony z tych dwóch pierwszych turniejów Lotos PZT Polish Tour?
I masz 5 sekund do namysłu.
Znaczy, no nie, tak jak powiedziałeś, że to niezręcznie, żebym sam siebie oceniał, więc zróbmy tak, że oceniamy cykl. I na dzisiaj, to nie są moje słowa, oceniam absolutnie na 6 i to nie chodzi o to, że ja teraz będę to fałszywie skromny, bo powtarzam to wszystkim moim znajomym, że jedno z najprzyjemniejszych chwil w historii organizacji imprez sportowych i tenisowych w szczególności było to, co się zdarzyło w Szczecinie, kiedy zawodnicy do mnie przyszli z większą grupą i to taką grupą znanych miłośnikom tenisa naszych polskich zawodników i przez 20 minut jakby peany usłyszałem na temat organizacji, na temat pomysłu, na temat tego, jak to fajnie, że myśmy o nich zadbali, bo wcześniej czegoś takiego nie było i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest chyba najfajniejsza ocena, bo to, jak wygląda turniej organizacyjnie, no to wygląda dobrze, bo w tych ciężkich czasach to rzeczywiście udaje nam się to wszystko przeprowadzić i wspaniała była atmosfera w Gdańsku, nie ukrywam, bo bardzo mi się podobało. Ja byłem pierwszy raz na tym obiekcie i pierwszy raz poznawana, czy wcześniej oczywiście poznaliśmy się przy wszystkich ustaleniach, natomiast pierwszy raz miałem osobiście okazję poznać osoby, które zarządzają tym obiektem na WF-ie Gdańskim i to naprawdę zrobili na mnie ogromne wrażenie, ich praca, bo byli od rana do wieczora, jak trzeba było, bo to sami wyskakiwali i siatkowali korty, ale przez to ten turniej był cudowny i cudownie wyszedł i zawodnicy też chwalili. W Szczecinie trochę na mnie w pierwszy dzień, jak to w Szczecinie, musi być coś, co gdzie jakiś dzień, gdzie pada. Tutaj na nieszczęście, bo trafiło to na pierwszy dzień, gdzie tych meczy przy tym przyspieszonym trybie turniejowym jest najwięcej. Ale udało się to wszystko jakoś wyrównać i kończyliśmy już przy pięknej pogodzie i tylko było żal, bo poziom był nieprawdopodobny tych meczów, szczególnie singla finałowego panów, zresztą półfinałów też. To aż szkoda, że publiczność tego nie mogła oglądać na żywo, bo naprawdę warto było, bo dawno takiego meczu pomiędzy polskimi zawodnikami nie oglądałem, a jeżdżę po tych przecież z tym turem od zeszłego roku, a oprócz tego przecież tym tenisem się interesuję i oglądam te mecze. Także u nas w eliminacjach czegoś takiego po prostu nie było. Nie?
No, żeby dać naszym słuchaczom wyobrażenie, jaki to mógł być poziom, no to powiedzmy sobie, że finaliści zeszłorocznych Mistrzostw Polski w turnieju formalnie niższej rangi, tak? Bo to OTK zmierzyli się w półfinale.
Tak. I no Kacper robi na wszystkich wrażenie ogromne. No Kacper Żuk, bo on ma rzeczywiście, no pokazuje nerwy ze stali. Wydaje mi się, że to powtarzam też zawsze, że ta Australia i te występy w reprezentacji Polski dały mu bardzo wiele, bo i gra z tymi najlepszymi i jeszcze zwycięstwo, które odniósł nad tym Austriakiem, nie pamiętam już nazwiska.
Denis Nowak, tak.
Tak, to na pewno zrobiło bardzo dużo w jego głowie, bo wiadomo, że grać, no oni wszyscy grają, tylko tutaj ta głowa decyduje w tenisie i po Kacprze to widać. Przecież wychodził i w jednym finale, i w drugim, i w Gdańsku, i w Szczecinie, Wychodził z jakichś przedziwnych opresji, ale ze spokojem, z tym swoim uśmieszkiem. Bezwzględnie na końcu kończył po prostu tą ostatnią piłkę, ona należała do niego i zawsze super, super jest takim, on strasznie dorósł jako zawodnik, to mnie też bardzo cieszy, bo jest zawsze do dyspozycji jakby mediów naszej, super się wypowiada i to jest taki fajny przykład dla tych wszystkich młodych, którzy tu właśnie w Polsce patrzą na ten nasz tenis, no teraz nie bardzo mają gdzie grać, więc jest okazja nawet poprzez internet pooglądać te mecze, a przy okazji posłuchać w sumie fajnych słów właśnie tych najlepszych polskich tenisistów.
Bo ja akurat rozmawiałem z Kacprem zaraz po turnieju w Gdańsku. Zwróciłem uwagę na jedną bardzo fajną rzecz, którą powiedział, że po pierwsze, że właśnie była znakomita atmosfera, bo oni się za sobą naprawdę stęsknili, bo przecież nie widzieli się od kilku miesięcy nawzajem. Owszem, no, kontakt mailowy czy jakiś tam przez media społecznościowe mieli, ale przecież spotkali się po raz pierwszy od kilku miesięcy na korcie i na jednym obiekcie mogli pogadać. Ale powiedział, że ponieważ nikt nie wiedział, w jakiej jest formie, no bo nikt nie wiedział, no, każdy z nich mógł mieć taką wątpliwość, czy ja dobrze przepracowałem ten czas bezrobocia, tak? No w zasadzie nikt się nie obijał, wszyscy trenowali, tak? Przynajmniej po to, żeby utrzymać tę sprawność fizyczną. Ale to co powiedział Kacper, to szybko dokończę, że najfajniejsze było to, że na początku nikt nie grał na śmierć i życie. Po prostu takie zagramy, dobrze się bawimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Tak, tutaj są dwie rzeczy, bo jedna jest, a propos tej atmosfery, to o jednej rzeczy powiedziałeś super, że oni się dawno nie widzieli, że nagle wpadli na siebie po takiej długiej przerwie, a jest jeszcze jedna rzecz, która myślę, że też jest bardzo ważna dla tej atmosfery, że jednak są to, rzadko się zdarzają turnieje poza mistrzostwami Polski, takie większe, że grają i dziewczyny, i chłopaki razem.
Myślisz, coś z tego będzie na przyszłość?
Nie wiem, no są odstępy sanitarne i różne inne rzeczy. Natomiast rzeczywiście to też jest fajna rzecz, że ta czołówka Polski zarówno w wykonaniu damskim i męskim miała okazję się spotkać, porozmawiać gdzieś tam, bo te parę ładnych dni spędzili ze sobą. A co do ich formy, to powiem wam tylko tyle, że kiedy w Gdańsku akurat tak się zdarzyło, że myśmy tam się jeszcze rozkładali, gdzieś byliśmy jakby przed jakby wejściem do budynku, więc akurat trafiliśmy w ten dzień przed turniejem, że większość zawodników, bo to było przed signingiem, przed zapisami, potwierdzeniem zapisów, większość zawodników przyjeżdżała na korty. Więc każdy jak się witał oczywiście serdecznie z nami też, to każdy mówił, że jest w wyśmienitej formie i cudownie przepracował ten okres czasu i że nie zaniedbał i ten. No i potem oczywiście życie weryfikowało, natomiast weryfikował chyba in plus, bo rzeczywiście grali wszyscy dość dobrze i ten poziom od samego, oczywiście tam no, też różnica jest jednak klas zawodników, natomiast ci, o których mówimy, na których zwracamy uwagę, na których zwracamy uwagę już od ubiegłego roku, którzy biorą udział w różnego rodzaju ITF-ach, czy reprezentują właśnie nasz kraj tam przy różnych imprezach, to rzeczywiście dają radę. No, trzeba przyznać, że nie zmarnowali tego czasu.
A co mi się też podobało, to że no, na razie mamy dwa turnieje za sobą, więc powiedzmy do tej pory nie było jakby okazji, bo musiał o dzikich kartach zrobić tego przeglądu w innych miastach, ale to na przykład, że skorzystaliście, znaczy inaczej, nie zmarnowaliście okazji dania szansy młodym, lokalnym zawodnikom. Tu mam na przykład na myśli Weronikę Ewald. Dziewczynę młodziutką jeszcze, prawda? Chyba 15 lat.
Tak. Tak.
Która mogła się zmierzyć, no, chyba w drugiej rundzie grała z, dobrze pamiętam, chyba z Kawą, prawda? Z Kasią Kawą.
Artur, chyba tak, żeś i mogła... tak. Przesadziłeś z tymi 15.
Tak?
Ile? Mi się też wydaje, ale już tak, nie tak. Chciałem, bo nie mam tutaj przed sobą wiedzy. No ale generalnie na tym to też
ale
polega.
Ale chodzi o to, że ona no, zaczyna już myśleć o tym, co ją czeka i to miała znakomitą okazję, żeby zagrać z kimś, kto gdyby nie pandemia, to w tym czasie być może grałby w turnieju wielkoszlemowym.
No, tak jest. I to są fajne rzeczy, które mówię. No, to jest taka dobra pamiątka po mało sympatycznej pandemii tutaj nam zostanie przy tym tenisie polskim, bo jeżeli to wszystko wróci do normy, no to pewnie Lotos PZT Polish Tour w przyszłym roku wróci do tego układu sprzed roku, czyli że będziemy wspierać bardziej udział Polaków w ITF-ach. i organizować ich jak najwięcej tutaj w Polsce, żeby mogli Polacy rywalizować. A dzisiaj jest tak, jak jest, czyli że wykorzystując to, że mogą zagrać zawodnicy, nawet właśnie ci lokalni z tymi najlepszymi, bo dla wielu tych lokali, tak jak ja tu nawet z tymi naszymi szczecinianinami rozmawiałem, to dla nich już Kacper Żuk czy Michał Dębek, to już są osoby takie, które
stare chłopy,
oni gdzieś tam patrzą, stare chłopy, ale oni na nich patrzą, no bo oni grają długo, to jest jednak ta czołówka kraju, nawet patrząc tylko na nazwijmy tą drugą czołówkę, tak, no bo wiadomo, że wszyscy patrzymy na Huberta i Kamila Majszaka, Huberta Hurkacza i Kamila, ale gdzieś tam za nimi, no przecież na tych ITF-ach, na tych challengerach też powoli te punkty zdobywają inni, więc jest to kolejna fajna jakby szansa do rozwoju, mimo mówię, trudnych czasów pandemicznych, do rozwoju tych młodych ludzi i do tego, że będą się ogrywali właśnie w meczach z tymi najlepszymi Polakami.
To tylko gwoli wyjaśnienia, bo to szybko żeśmy skorygowali, znaczy nie skorygowali, ale sprawdziłem, Weronika Ewald, rocznik 2006, czyli lat 14.
No to moje, to tym lepiej.
Tym lepiej dla niej na pewno. Krzysztofie, powiedz mi jedną rzecz, jak oceniasz występ tych najmłodszych tenisistów, bo w Gdańsku aż 5 chłopaków z roczników 2002, 2003, 2004 nawet dostało dzikie karty do turnieju głównego. Teraz oni, większość z nich rywalizuje wczoraj, właściwie dzisiaj rozpoczętych Mistrzostwach Polski Juniorów we Wrocławiu. Ale jak ty patrzysz na te występy, które właśnie ci młodzi tenisiści na czele z Maksem Kaśnikowskim, tam jeszcze Olek Orlikowski, Kos, Pieczonka, Pawlak, jak ty to widzisz, jak twoim okiem oni się zaprezentowali w tych dwóch pierwszych
turniejach? Oni się zaprezentowali tak bardzo nierówno, nie? Bo to jest jedna rzecz, która jakby przychodzi. Ja oglądałem akurat, wiadomo, że nie wszystkie można oglądać, tym bardziej, że w Gdańsku dwa korty są takie mocno zasłonięte, też w Szczecinie nie wszyscy byli z nich. Oglądałem akurat mecz Maxa Kaśnikowskiego i no nierówno grał, tak? Powiedzmy, to jest tak, że to tak jakby było widać, że to jednak jeszcze jest początek sezonu, tak? No, dla nich to jest, mówię, no kolejna możliwość ogrania, kolejna możliwość rywalizacji. Zobaczymy, na ile ten turniej przełoży im się nawet na właśnie poziom mistrzostw Polski, tych juniorskich, które się teraz zaczynają na kortach klubu olimpijskiego. To jest, ja myślę, że to ja bym oceniał tych wszystkich młodych i ich występ bardziej już po bliżej sierpnia, wtedy, kiedy zobaczymy ich jeszcze w paru turniejach, tak? Bo tutaj nie wszyscy grali w Szczecinie, a pierwszy turniej był rzeczywiście bardzo dziwny i tak jak mówiliście, oni wszyscy na początku grali jeszcze nie do końca na taki pełen gwizdek, więc poczekajmy jeszcze z oceną, myślę, na kolejny występ, przynajmniej Mistrzostwa Polski, jeszcze parę fajnych turniejów po Polsce.
Krzysztofie, to na koniec tylko rzuć nam jeszcze kilka dat. Już wspomniałeś o tym, że następny przystanek to jest Wrocław. Potem Mistrzostwa Polski.
Jedziemy także... od bodajże, bo nie mam przed sobą, chociaż nie, 6-10, bo te turnieje wcześniej były zapowiadane jako czterodniowe. Dużo turniejów w tej chwili, dzisiaj nawet zostało postanowione, że turniej w Grodzisku, w Kozerkach, w tym nowym ośrodku, także zostanie wydłużony o jeden dzień, dlatego że chcą organizatorzy organizować turnieje jednak na 32 zawodników, po to, żeby więcej młodych zawodników od siebie mogło zagrać w tych turniejach, bo wtedy zwiększa się też liczba dzikich kart. W związku z tym Wrocław wydłużył się od 6 do 10 i to będzie pierwszy turniej po tej krótkiej przerwie po Szczecinie. Tydzień później, bo 8 mamy konferencję prasową związaną z Mistrzostwami Polski w Bytomiu, a od tak naprawdę 13 ruszają mistrzostwa, czy od 12 nawet, bo nie pamiętam, ale tygodniowy turniej w Bytomiu, gdzie zostaną wyłonieni najlepsi Polacy z rekordową pulą nagród 200 tysięcy złotych. Po tych mistrzostwach jedziemy, będą dwa turnieje w tym tygodniu 30, między 20 a 26, nie pamiętam dokładnie dat. Będzie właśnie turniej w Grodziskach. W Grodzisku Mazowieckim zawodnicy od razu, dzień po dniu, przenoszą się do Łodzi na kortach MKT. Łódź będziemy grali. Potem turniej między 11 a 16 sierpnia odbędzie się w Bydgoszczy. Będzie tydzień przerwy i potem jest turniej w Bydgoszczy. I kończymy dwoma turniejami w Poznaniu, z tym, że mała niespodzianka w stosunku do tego, co jeszcze zapowiadałem przy naszym ostatniej rozmowie, dwa tygodnie temu chyba, to to, że na 90% ostatnim turnieju będzie turniej już ITF-u, już normalnie punktowany turniej na kortach AZS-u w Poznaniu, bo wraca podobno, jeżeli to wszystko się potwierdzi i nie będzie jakichś dziwnych zdarzeń, no to wracają rozgrywki ITF-u także od 24 czy nawet od 23 eliminacjami zaczynamy do 30 turniej na AZS-ie w Poznaniu, już kategoria ITF, $25,000 pula nagród.
A czy jest szansa, że na któryś z tych turniejów będą mogli wejść kibice?
Wszystko zależy od tak naprawdę przepisów władz państwowych, bo to od tego jest uzależnione. Dzisiaj, jeżeli ma być te 150 osób na obiekcie, to widząc po Szczecinie, którym sam trochę biegałem, pomagając tutaj lokalnym działaczom ze SKT, żeby ten turniej zorganizować, jednak mimo wszystko i samych zawodników jest dużo, i obsługi jest trochę, i zawsze się ktoś znajdzie, kto będzie z zarządu, albo ktoś przyjdzie coś załatwić, więc te 150 osób to wcale nie jest tak dużo. Więc czekamy na to, że to się troszeczkę otworzy i że być może będzie mogło więcej ludzi oglądać, wejść na obiekt, a przez to będziemy mogli wpuścić, oglądać właśnie najlepszych Polaków przy tych turniejach, no ale to nie od nas zależy.
A nas wpuścisz, jak przyjdziemy?
Tak, bo media są w pracy.
Krzysztofie, i tym optymistycznym akcentem musimy skończyć. Życzymy ci, żeby rzeczywiście na koniec tego turu udało się też wpuścić trochę kibiców. No i rzeczywiście, jakby się udało skończyć już turniejem ITF-u, to byłoby bardzo fajnie, bo...
Fajnie, bo to było bardzo ładne takie zdjęcie.
Jeszcze jakby ci z zagranicy od razu w pierwszej rundzie łomot i nasi od ćwierćfinału w górę, tylko bo już ograni, wyćwiczeni, to byłoby
to
super.
To też jest,
nie?
Możliwe, pewnie. No. Na to liczymy.
Dobrze. Krzysztofie, bardzo ci dziękujemy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Na pewno będziemy się słyszeli w trakcie wakacji jeszcze. Do zobaczenia.
Tak jest. Dzięki.
A my, Artur, teraz...
No to zrobimy w tył zwrot.
Kręcimy korbą.
Niektórzy mówią, zrobimy zwrot o 360 stopni, tak? I przenosimy się z przyszłości w przeszłość.
Tak, i ciągle zostajemy przy polskim tenisie i dzisiaj postanowiliśmy sobie porozmawiać o Władysławie Skoneckim. To jest taki człowiek, który, no myślę, że o ile młodzi ludzie jeszcze gdzieś mogą kojarzyć nazwisko Wojciecha Fibaka, to niestety wielu właśnie tego nazwiska Władysława Skoneckiego kojarzyć nie będzie.
No nie, no ale o Chrobrym też chyba słyszeli, no.
No, tu zauważam pewną różnicę.
Czy o Mieszku pierwszym.
W każdym razie łączmy się z Andrzejem Fonfarą, z człowiekiem, który akurat Władysławowi Skoneckiemu poświęcił dużo w czasie swojej dziennikarskiej kariery, a w ostatnim czasie poświęca mu jeszcze więcej.
Czas wolny wręcz nawet.
Tak. Andrzeju, czy się słyszymy?
Dzień dobry, witam was.
To witaj serdecznie. Ponieważ nawiążę do naszej wczorajszej rozmowy telefonicznej, bo mam pewnego rodzaju dylemat, muszę go szybko rozstrzygnąć. Myślę, że naszym słuchaczom też się ta wiedza może przydać. Czy ty się wprowadziłeś do Władysława Skoneckiego, czy Władysław Skonecki do ciebie?
Właśnie. No powiedzmy, Władysław Skonecki do mnie. I obserwuję wszystkie jego tropy, wszystkie jego ścieżki, którymi chadzał. No ale niestety nie mogę go o nic zapytać. To jest problem największy.
No więc zdradźmy tutaj od razu, bo to już padło na początku naszego programu, ale powiedzmy to teraz jasno i wyraźnie. Andrzeju, siedzisz przy biurku i piszesz biografię Władysława Skoneckiego. Co cię natchnęło do takiego pomysłu?
No bo wiesz, ja pamiętam, co cię natchnęło do napisania encyklopedii. To jak dzisiaj słyszę twoje słowa.
Jeśli chodzi o Skoneckiego, to jestem jednym z tych osób, które są zafascynowane tym tenisistą. Oprócz mnie takimi ziebicielami Skoneckiego byli na przykład Bogdan Tomaszewski, który w kilku swoich książkach opisywał grę Skoneckiego, pisał o nim w samych superlatywach i z tego, co pamiętam, to uważał, że był to najlepszy tenisista w historii polskiego tenisa. Także Andrzej Zakrzewski, reżyser radiowy, telewizyjny, filmowy, jest zafascynowany Skoneckim. Coś tam napisał o Skoneckim, nawet rozdział w książce pana Tarasiewicza pod tytułem Azylant. No i był zaprzyjaźniony ze Skoneckim. No i spotkałem wiele takich osób, którzy mimo iż od śmierci Skoneckiego minęło sporo czasu, pamiętają go i są nim zafascynowani.
No właśnie, bo powiedzmy, przepraszam, że ci przerwę, powiedzmy, że akurat dla pana Bogdana to był tenisista, którego mógł przeżyć, że tak powiem, wręcz przez całą karierę na bieżąco, bo to niemal ten sam rocznik, pan Bogdan 21, a Skonecki, jak dobrze pamiętam, 20. No i trochę to jest tak, że przez to, że pan Władysław urodził się w tym roku 20, to najlepsze lata trochę mu wojna zabrała tenisowo. I potem taki był trochę niespełniony. Nie wiem, jak ty to widzisz. I no, dlatego często stawia się takie porównanie jego z Wojciechem Fibakiem i mówi się o tym, że jednak Skonecki chyba nie miał tak do końca możliwości rozwinięcia skrzydeł. Nie wiem, jak ty to widzisz.
Ja napisałem w swojej encyklopedii w takim komentarzu o Skoneckim, że był to tenisista wybitny, ale który nie miał wybitnych wyników. Co ja uważam za wybitne wyniki? No, przede wszystkim występy w turniejach wielkoszlemowych. Skonecki nie miał wielkich osiągnięć w turniejach wielkoszlemowych. On miał takie pojedyncze sukcesy, na przykład wygrał dwukrotnie turniej w Monte Carlo, wygrywał z najlepszymi tenisistami na świecie. No ale brakowało tej kropki nad i. Na Roland Garros dotarł dwukrotnie do czwartej rundy, to jest tuż przed ćwierćfinałem. No ale w ćwierćfinale nigdy nie grał. Wojciech Fibak na Roland Garros na przykład grał dwukrotnie w ćwierćfinale. W Wimbledonie Skonecki był w trzeciej rundzie, czyli z 1/16 finału. No w turniejach wielkoszlemowych mu nie szło. Natomiast był ceniony na świecie, a zwłaszcza w Europie, klasyfikowany wysoko, nawet na trzecim miejscu w pewnym momencie. Także trudno powiedzieć, dlaczego do końca nie potrafił się jakoś przełamać w Paryżu czy w Londynie. Szkoda, bo wtedy no moglibyśmy mówić o Skoneckim jako o tenisiście naprawdę wybitnym.
No to dobrze, to ten temat, czy ten wątek mnie, muszę powiedzieć, mocno zainteresował. A gdybyś ty miał spróbować ocenić, czego mu zabrakło? Czy może, bo Władysław Skonecki był znany z umiłowania nie tylko do gry na korcie, ale miał też parę innych słabości. Czy myślisz, że te jego jakby te inne tematy, które go nieco rozpraszały, czy odciągały od tenisa, mogły mieć tutaj jakieś znaczenie?
No może trochę. Skonecki miał opinię człowieka, który lubił życie, lubił nocne życie zwłaszcza. Lubił towarzystwo kobiet, ale nie pił alkoholu. Krążyły opinie, że on spędzał całe noce przy butelce w towarzystwie, ale on nigdy nie pił. No jeśli stał przed nim kieliszek, to zawsze pełny. Nie palił papierosów. Natomiast miał słabość do hazardu i to mogło mu przeszkadzać w rozwoju tenisowym. Chociaż z drugiej strony też jak przegrywał spore pieniądze, to mogło go to dopingować do jeszcze lepszej gry i do wygrywania na korcie, żeby odrobić straty poniesione w kasynie.
No, wiesz, Andrzeju, mnie się przypomina tutaj tylko, i to dla młodych słuchaczy może jako przestroga niech zabrzmi, że ojciec bił syna nie za to, że grał, tylko za to, że się odgrywał.
No, to takie jest powiedzenie. Skonecki zaczął grywać tak ostro na wyścigach konnych i w kasynie dopiero po swojej ucieczce. On uciekł z Polski, a właśnie pozostał na Zachodzie po meczu o Puchar Davisa w 1951 roku ze Szwajcarią, kiedy dowiedział się w tejże Szwajcarii, że polska ekipa nie pojedzie na Roland Garros. On był przekonany o swoich dużych możliwościach, był pewien, że żeby rozwinąć te swoje możliwości, musi grać z najlepszymi tenisistami, musi grać w turniejach zagranicznych na Zachodzie, a to mu w Polsce ówczesnej uniemożliwiano. W Polsce ówczesnej najważniejsza była liga, jakieś lokalne turnieje. Jeśli wyjazdy zagraniczne, to do Słowacji, do Rumunii, na Węgry. I to Skoneckiego bardzo ograniczało i czuł się rozczarowany tym bardzo. I myślę, że to go właśnie skłoniło do pozostania wtedy na Zachodzie. No i trwało to 5 lat, czyli pozostał na Zachodzie w 1951 roku, wrócił do Polski w 1956. No, w tym czasie grał z najlepszymi we wszystkich turniejach jego szlemowych, oprócz US Open i Australii, czyli każdy Wimbledon, każdy Roland Garros. No, grywał z najlepszymi, z Australijczykami, z Jarosławem Drobnym, który tak samo jak Skonecki, właśnie Skonecki tak samo jak Drobny został na Zachodzie. Drobny 2 lata wcześniej przed Skoneckim. I został już jako obywatel Egiptu mistrzem Wimbledonu. Dzięki temu Egipt ma jedynego mistrza Wimbledonu w historii.
Ale warto tę historię przecież też rzucić tutaj na kalendarz, prawda? No, powiedzmy lata 51-56 to najtragiczniejszy okres epoki stalinizmu w Polsce. Więc nie ma się co dziwić, że on nie miał ochoty wracać, to po pierwsze. A po drugie, no, będąc już w tym wieku, w jakim był, no, musiał sobie zdawać sprawę, że wielkiego szlema to raczej nie wygra, bo no, powiedzmy sobie, dzisiaj robią karierę kontynuują karierę panowie po 30, natomiast wtedy no to nie było takie oczywiste, więc a z drugiej strony, no dobra, zostałem na tym Zachodzie, w jaki sposób odciąłem się od korzeni, no trzeba z tego życia korzystać.
Przypadek Skroneckiego, wypominasz trochę wiek Skroneckiemu, bo rzeczywiście on w 51 roku,
ja nie wypominam, jakby usprawiedliwiam pewnego rodzaju podejście do tej pracy, tak, powiem.
Ja to powiedziałem w cudzysłowie. On miał wtedy 31 lat, kiedy został na Zachodzie. Tylko on był troszkę, można powiedzieć, przesunięty w rozwoju, czyli podczas wojny grywał trochę tylko w tenisa, trochę, przez chwilę, jako trener w Warszawie. Natomiast no, był w niewoli, złapano go, Niemcy złapali go, wywieźli do obozu pracy i nie miał związku z tenisem. I jak się wojna skończyła, on miał już 25 lat. Więc to wszystko w jego karierze tenisowej było przesunięte w czasie. On, mając 25 lat, był jak 18-letni junior, który zaczyna dopiero karierę, prawda? W związku z tym te jego 31 lat w 51 roku były trochę inne niż 31 lat dzisiaj w karierze tenisisty.
No tak, ale dzisiaj... Andrzeju, przepraszam, muszę powiedzieć, ale dzisiaj teniziści nie mają za sobą 3-4 lat w obozie pracy.
No tak, tak. No, wróćmy do kariery Skoneckiego. Dlaczego, spytaliście mnie, dlaczego on nie zrobił, nie miał lepszych wyników w turniejach wielkoszlemowych? Ja myślę, że troszkę szczęścia mu brakowało też. No, czasami trafiał na tych wybitnych Australijczyków i przegrywał z nimi. Gdyby miał trochę więcej szczęścia w losowaniu, może osiągnąłby ten ćwierćfinał albo nawet wyższe etapy turnieju. W każdym razie no, nie udawało mu się, nie udawało mu się. No i on tego specjalnie nie wyjaśniał, bo nawet jak wrócił, nie opowiadał o tych czasach. On w ogóle był raczej człowiekiem małomównym, jeśli idzie o swoje przeżycia osobiste i nawet sukcesy na korcie. Zauważyłem, zbierając materiały do jego życiorysu, że bardzo mało udzielił wywiadów. W przeglądzie sportowym w latach 45-51, czyli do jego ucieczki, znalazłem tylko jedną jego dłuższą wypowiedź z 49 roku, kiedy otrzymał tytuł zasłużonego mistrza sportu i wtedy go trochę przepytano.
No to musiał.
Tak, musiał. No i tyle. A przecież był wybitnym sportowcem, klasyfikowanym w pierwszej dziesiątce najlepszych sportowców polskich w 50 chyba roku. Czy w 51 był trzeci, w 50 roku, bo w 51 była już ta ucieczka. W 50 roku był trzeci na liście najlepszych sportowców polskich, więc naprawdę był ceniony. Więc no, tak to było. Tak
ale,
to
było. Ale z drugiej strony, jak już wrócił, to fakt, że z jednej strony pozwolono mu wrócić, ale to wcale nie oznaczało, że go będzie teraz władza pieściła i rozsławiała i pozwalała na wywiad co miesiąc.
No, ale właśnie w tym kontekście chciałem cię zapytać o jedną rzecz, że on wrócił w 56 roku, ale znowu właściwie za długo miejsca w Polsce nie zagrzał, bo wyjechał. Tylko i wyjechał już do końca, potem do końca życia mieszkał za granicą, to ten jego ostatni etap życia też jest, można powiedzieć, taki, no właśnie nie wiem, czy można powiedzieć, że niespełniony, ale chyba w Polsce się nie czuł do końca dobrze.
Wróćmy do 56 roku, kiedy wrócił, to była cała procedura wymyślona przez komunistyczną władzę, ale też chyba za akceptacją samego Skoneckiego, więc władza wysłała na turnieje na Rivierę dwóch polskich tenisistów, Licisa i Radzia chyba, i w tych samych turniejach grał uciekinier Skonecki i szef ekipy, ten pan się nazywał Edmund Sławolepszy, był przedstawicielem pionu gwardyjskiego, czyli wiadomo jakiego, milicja. Był tam na Rivierze z tą ekipą i widocznie namówił Skoneckiego do powrotu. No i już wszyscy, Radzio, Licis i Skonecki, wrócili do Polski, to był kwiecień 56 roku. No ale nie było tak lekko. Skonecki musiał publicznie złożyć samokrytykę, przyznać się, że postąpił niedobrze, że zrobił krzywdę swoim kolegom i dopiero wtedy go władza zaakceptowała. No i wystąpił jeszcze wiele razy w Pucharze Davisa. Miał kilka meczów takich, które przeszły do historii, na przykład z Chilijczykiem Ayalą, zwycięski mecz. No i mówi, że nie czuł się w Polsce najlepiej. Prawdopodobnie tak, bo wróciły te stare jego obawy, że nie będzie mógł robić tego, na co miał ochotę, a przede wszystkim no, zabrakło mu gry w kasynie. I pod koniec lat 60., w drugiej połowie lat 60., wyjechał oficjalnie na kontrakt do Austrii.
Andrzeju, musimy, musimy powoli kończyć niestety, także akurat to taki koniec wątku, więc to dobry moment, żeby postawić tymczasowo kropkę. Myślę, że zainteresowaliśmy słuchaczy, których przerobimy stopniowo w czytelników. Jak sami widzicie, słyszycie, to jest postać naprawdę niezwykle barwna i jest o czym pisać, będzie co czytać.
I tu ja bym to spuentował, że zainteresowanie, o którym wspomniałeś na początku, reżysera filmowego nie jest przypadkiem, bo wydaje mi się, że biografia Władysława Skoneckiego nadawałaby się do sfilmowania, ale to powiedz nam jeszcze na sam koniec jedno trudne pytanie. Kiedy planujesz skończyć książkę?
Jak tylko przestaniemy cię odrywać od roboty.
No właśnie książka powinna się ukazać na stulecie jego urodzin, czyli 12 lipca, za 2 tygodnie. No ale się nie ukaże, bo jestem w trakcie zbierania materiałów. Ja myślę, że skończę do końca roku. No i wtedy być może będzie okazja do ponownego spotkania z wami i porozmawiania już o gotowej książce.
To, co masz pewne u nas, to, że my jako magazyn Tennis Club będziemy z całych sił promować tą pozycję, bo to rzeczywiście jeden z, no, z takich sztandarowych tenisistów w historii, w stuletniej już prawie historii Polskiego Związku Tenisowego. Także Andrzeju, tym akcentem kończmy. Bardzo ci dziękujemy.
I ze swojej strony możemy zapewnić czytelników, że tam będą nie tylko same, tam nie będą same wyniki, tam będzie naprawdę co czytać.
Także.
Miło było z wami się spotkać. Pozdrawiam was serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Również słuchaczy. Kłaniam się.
Do usłyszenia.
My też się kłaniamy. Tak.
Kłaniamy i zapraszamy za tydzień. I za tydzień może, Artur, porozmawiamy troszkę o Wimbledonie, którego nie ma, bo tak sobie pomyślałem, trochę mi się ckni, że no właśnie powinienem cię spytać o to, że dzisiaj to przecież
jestem nie tu,
pierwszy raz w Warszawie od prawie 30 lat, a nie w Londynie. No ale tym akcentem kończymy, spotykamy
do
się
usłyszenia.
Za tydzień. Do usłyszenia.
Gol! 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 Weszło! Weszło!